Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
55 lat temu, 8 marca 1968 roku, rozpoczęły się masowe protesty polskiej młodzieży przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. I właśnie ten bunt polskich studentów przez 55 lat będzie tematem wydarzenia miesiąca. Kiedy Władysław Gomułka przejmował władzę w Polsce w 1956 roku, miliony Polaków wierzyło, że coś w Polsce zmienia się na lepsze. Władysław Gomułka, który siedział w więzieniu, który sam doświadczył krzywdy wyrządzonej mu przez stalinowskich oprawców, wydawał się człowiekiem, który może zmienić Polskę na lepsze. I początkowo wydawało się, że tak będzie, bo to przecież Władysław Gomułka uwolnił z Komańczy prymasa Wyszyńskiego. To Władysław Gomułka sprowadził do Polski Polaków wywiezionych z kraju po zakończeniu II wojny światowej. To Władysław Gomułka pożegnał doradców radzieckich, którzy opuścili państwo polskie. Ale te pozytywne zmiany, które wprowadzał Gomułka, trwały niecały rok. W październiku 1957 roku Gomułka rozwiązał pismo po prostu i to jest taki symboliczny moment końca reform. Kiedy Gomułka uznał, że społeczeństwo jest już spacyfikowane, wrócił do polityki komunistycznej. Wrócił również do polityki ateizacyjnej. 2 lutego 1968 roku prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński pisał w liście pasterskim na Wielki Post. Ponieważ program ateizacji doprowadza do absurdu, stwarza odczucie gwałtu społecznego i zniewolenia osobowego, to też coraz mocniej podnosi się głos przeciwko przymusowej ateizacji prowadzonej z pomocą wychowania szkolnego, zależności w pracy, odbywania powinności wojskowej, a także uprzywilejowywania ateistów w przeciwieństwie do wierzących, których pozbawia się społecznych środków obrony w radiu, telewizji, teatrze i wydawnictwach. Gomułka wraca do polityki walki z Kościołem. Tak jak słyszeliśmy, jak mówił prymas Wyszyński, znowu wraca polityka ateizacyjna. Ale Gomułka to również ten człowiek, który usunął religię ze szkół na blisko 30 lat. To za Gomułki powołano kleryków do wojska. To za Gomułki rozpędzono przy użyciu siły ludzi, którzy w Nowej Hucie bronili krzyża, ponieważ najpierw wydano zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie, a potem Gomułka to zezwolenie cofnął i chciał usunąć krzyż, który postawili ludzie w miejscu, gdzie miała stanąć świątynia. A kiedy ludzie przyszli bronić krzyża, wysłano przeciwko nim uzbrojone oddziały milicji z psami armatkami wodnymi. Gomułka był coraz mniej popularny, nie tylko dlatego, że zwalczał Kościół, ale również dlatego, że coraz gorzej żyło się Polakom. Coraz więcej czasu Polacy spędzali w kolejkach, aby dostać podstawowe artykuły żywnościowe. Bo cenzura nie pozwalała pisać o Piłsudskim, nie pozwalała pisać o wojnie polsko-bolszewickiej. Bo Gomułka coraz bardziej odrywał się od zwykłych ludzi. Żył w coraz większej izolacji od problemów społeczeństwa. W 1967 roku Kazimierz Dejmek wystawił Dziady Adama Mickiewicza. Historycy teatru uważają, że ta inscenizacja Dejmka była jedną z najlepszych w historii polskiego teatru. W roli Konrada wystąpił Gustaw Holubek. Wydarzenie to stało się jednak wydarzeniem nie tylko artystycznym, ale i politycznym. Dlaczego? Bowiem publiczność zaczęła bardzo żywiołowo reagować na wszystkie elementy antyrosyjskie. Niechęć do Związku Radzieckiego, niechęć do komunistycznego zniewolenia przybrała postać manifestacji w czasie przedstawień. Kiedy padały jakieś sformułowania wymierzone w Rosję, rozlegały się burzliwe okrzyki. ponieważ powtarzało się to nagminnie, ambasada Związku Radzieckiego zażądała, żeby zaprzestać wystawiania dziadów, a Gomułka posłusznie się na to zgodził. I tak oto na początku 1968 roku zdjęto z afisza dziady Adama Mickiewicza. Po ostatnim przedstawieniu studenci zorganizowali pochód, który przeszedł od teatru pod pomnik Adama Mickiewicza w proteście przeciwko zakazowi wystawiania dziadów. Później niektórych z uczestników tego protestu, jego organizatorów, represjonowano. Dwóch z nich zwolniono ze studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 29 lutego 1968 roku odbyło się burzliwe zebranie Związku Oddziału Związku Literatów Polskich. Bardzo wielu polskich pisarzy protestowało wówczas przeciwko temu, co się stało. Stefan Kisielewski, bardzo popularny wówczas felietonista Tygodnika Powszechnego, powiedział, cytuję: w tym roku minęło 100 lat od urodzin Józefa Piłsudskiego. Cenzura dostała zarządzenie od jakiegoś ciemniaka, że ani jednej linijki w prasie na temat tej rocznicy ukazać się nie może. Można mieć różne poglądy na Piłsudskiego, ale naród, który jest zmuszony wyrzekać się swej historii dla względów politycznych, a raczej bzdurnych, to jest rzecz smutna. Za to wystąpienie później Stefan Kisielewski został brutalnie pobity przez tak zwanych nieznanych sprawców. Pisarze podjęli rezolucję, w której domagali się przywrócenia dziadów Adama Mickiewicza na deski teatralne. Maja 1938 roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali wiec. Na wiecu tym żądano przywrócenia dziadów. Wyrażano solidarność z oświadczeniem pisarza, o którym mówiłem wcześniej. Żądano również, aby mogli wrócić na studia. Koledzy studenci usunięci ze studiów za udział w demonstracji po ostatnim przedstawieniu dziadów. Wiec studentów był jak najbardziej pokojowy. I kiedy studenci zaczęli się rozchodzić, nagle nadjechały autokary. Z autokarów wysiedli uzbrojeni w pałki ludzie, którzy zaczęli niesłychanie brutalnie bić studentów. Uczestnicząca w tych wydarzeniach Teresa Bochwitz wspominała: trzech robotników skakało po brzuchu przewróconej na plecy dziewczyny. Pobiegłam przed siebie, za rogiem stał, a raczej słaniał się na nogach mój kolega, którego biło pięciu facetów w długich płaszczach. Biło tylko po głowie, po której ze wszystkich stron spływała krew, a mój kolega powtarzał z równie bezgranicznym zdumieniem, z jakim ja na to patrzyłam: Polacy, ludzie, nie bijcie, Polacy. Stał podtrzymywany ciosami. Oto Kazimierz Moczar, który był ministrem spraw wewnętrznych, który chciał odsunąć Gomułkę od władzy, uznał, że to jest dobra okazja, aby wywołać w Polsce niepokoje społeczne i przy tej okazji przejąć władzę w Polsce. Moczar w czasie wojny był partyzantem Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, dlatego jego zwolenników nazwano partyzantami. I to właśnie zwerbowani przez ludzi Moczara, aktywiści, bojówkarze, przyjechali i brutalnie pobili studentów. Cel Moczara był dość oczywisty: wywołanie niepokojów społecznych. I tak się rzeczywiście stało. W odpowiedzi na tą sytuację studenci polscy zaczynają strajkować w Warszawie, na Uniwersytecie, w Politechnice, ale te protesty studenckie rozlały się na cały kraj. Strajkowali studenci w Gdańsku, strajkowali studenci w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, Lublinie i wielu innych miastach akademickich. W specjalnej ulotce skierowanej do robotników Warszawy studenci pisali: w piątek na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się manifestacja 5000 studentów w obronie dwóch bezprawnie usuniętych z uczelni kolegów. Po wiecu na dziedziniec wkroczyła uzbrojona milicja. Na rozchodzących się spokojnie studentów posypały się bestialskie ciosy. Bito gdzie i kogo popadło. Między innymi pobito trzech dziekanów i profesorów. Bito i kopano dziewczęta, nawet leżące na ziemi nieprzytomne. W ulotkach kolportowanych przez warszawskich studentów na Żoliborzu pojawiły się hasła: o wolność i demokrację, em oto hitlerowcy, zamiast chleba dali pałki. Do protestów studenckich przyłączyli się również robotnicy w niektórych zakładach pracy. We Wrocławiu zastrajkowali robotnicy Pafawagu, Polaru i kilku innych zakładów. W Krakowie protestującą młodzież poparli robotnicy z Nowej Huty. W rezolucji uchwalonej przez studentów Politechniki Warszawskiej 13 marca 1968 roku możemy przeczytać. Po pierwsze, domagamy się przestrzegania Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a w szczególności paragrafu 71, który brzmi: Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. Po drugie, uwolnienia i zaprzestania represji w stosunku do wszystkich studentów uczelni warszawskich i opublikowania pełnej listy aresztowanych. Po trzecie, ukarania winnych brutalnej akcji przeciw studentom i publicznego ich napiętnowania. Po siódme, niewyciągania konsekwencji w stosunku do pracowników naukowych za poparcie udzielone studentom. Po ósme, usunięcia z terenów uczelni i domów studenckich cywilnych pracowników Milicji Obywatelskiej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W tajnym raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak pisano o wydarzeniach w Lublinie. Z chwilą, gdy w środowisku studenckim Lublina zaczęto kolportować wiadomości o planach zorganizowania w dniu 11 marca wiecu pod chatką Rzadka, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykazali w swoim środowisku dużą aktywność. Wśród zatrzymanych podczas manifestacji połowę stanowią studenci tej uczelni, w tym jeden ksiądz. Jest to o tyle wymowne, że na Kulu studiuje niewiele ponad 900 osób świeckich, co w stosunku do innych uczelni stanowi 8-10%. Postawa kierownictwa Kulu była również niewłaściwa. Prorektor, obywatel Papierkowski, nie zrobił zasadniczo nic, aby zapobiec udziałowi studentów Kulu w manifestacji, która odbyła się w dniu 11 marca. W dniu 12 marca, około godziny 20, studenci Kulu spenetrowali uczelnię, a następnie grupa studentów Kulu udała się do chatki Żaka, gdzie w obecności rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wystąpiło kilku, zachowując się prowokacyjnie. Oto fragmenty wypowiedzi niektórych dyskutantów, studentów Kulu. Prasa nas oszkalowała. My nie możemy sobie na to pozwolić. Powinniśmy żądać, żeby nas prasa za to przeprosiła. Walczymy o to, żeby w Polsce była wolność. Zarzucają nam, dlaczego poparliśmy studentów warszawskich, dlaczego nie wiedząc o co chodzi, nie będąc w Warszawie, chcieliśmy zamanifestować naszą z nimi solidarność. A kto z nas był w Wietnamie? O co chodziło w tej ostatniej wypowiedzi? No, w czasie, kiedy dochodzi do tych protestów, trwa wojna w Wietnamie, komuniści walczą z wojskami amerykańskimi i co jakiś czas organizowano w Polsce protesty przeciwko właśnie żołnierzom amerykańskim. I o tym mówi ten młody człowiek, że jeżeli mogą protestować przeciwko wojnie, która jest gdzieś tam daleko w Azji, w Wietnamie, to tym bardziej mogą protestować w solidarności z kolegami z niedalekiej Warszawy. Odpowiedzią władz na te protesty, przede wszystkim studentów, ale jak już mówiłem, zdarzali się robotnicy, którzy do tej akcji protestacyjnej się przyłączali, włączała się młodzież szkół średnich, były zmasowane represje. 16 października 1938 roku prokuratura generalna donosiła: w związku z zajściami marcowymi organa Milicji Obywatelskiej i Służby Porządkowej zatrzymały na terenie kraju ogółem 2732 osoby. Z tej liczby 87 studentów objętych aktami oskarżenia. Sądy rozpoznały dotychczas w trybie zwykłym sprawy przeciwko 69 studentom, skazując 56 studentów na kary pozbawienia wolności. W okresie od maja bieżącego roku na terenie kraju podjęto decyzję o relegowaniu w stosunku do 186 studentów za udział w ekscesach marcowych. Ponadto uczelnie wrocławskie skreśliły z listy studentów dalszych 50 osób, głównie z Politechniki, za wrogie wystąpienie w czasie demonstracji pierwszomajowej. Spośród niestudentów 123 osoby skazano na kary pozbawienia wolności. Jak więc widzimy, z oficjalnego dokumentu władz, bardzo wielu studentów za udział w tych protestach wyrzucono po prostu z uczelni. Bardzo wielu młodych mężczyzn natychmiast dostało powołanie do odbycia służby wojskowej. Wielu wyrzuconych ze studiów wyrzucono z tak zwanym winczym biletem. Nie chciano ich nigdzie przyjąć. I bardzo wielu tych właśnie wyrzuconych studentów marcowych znalazło bezpieczne miejsce. Znalazło przystań na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wielu z nich było ateistami. Wielu z nich było dalekich od kościoła. Ale właśnie ta katolicka uczelnia była jedyną, gdzie mogli oni dokończyć studia. Niestety, wielu z nich później, po roku 89, krytykowało kościół, krytykowało KUL, zapominając o tym, że to właśnie dzięki tej uczelni mogli zdobyć wówczas wyższe wykształcenie. Wielu również zaangażowanych w te protesty wsadzono do więzienia. Mamy więc znowu w Polsce więźniów politycznych. W obronie prześladowanej młodzieży, w obronie więźniów politycznych, jak zwykle wystąpił Kościół. Już 21 marca 1968 roku episkopat wystosował dokument Słowo Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach. Skierowano również odrębne pismo do premiera Józefa Cyrankiewicza. W piśmie tym biskupi apelowali, po pierwsze, uwolnić młodzież zatrzymaną w więzieniach i aresztach. Po drugie, powściągnąć drastyczność stosowanych metod karania i śledztwa. Po trzecie, płynąć na prasę, by informowała opinię publiczną zgodnie z rzeczywistością. Po czwarte, płynąć skutecznie na władze bezpieczeństwa, by nie stosowały anachronicznych środków represji. 30 marca 1968 roku prymas Wyszyński apelował: trzeba podejść do młodzieży z sercem. Za serce będą wdzięczni, serce zrozumieją, kija nie. Każdy, kto się odgradza od młodzieży, kimkolwiek by był, jest samobójcą. Nie można bowiem mówić o przyszłości kościoła, państwa czy narodu bez młodzieży. I dlatego nie wolno się od niej odgradzać. Nie można stosować tylko represji. Trzeba okazać serce, miłość, zaufanie, szacunek, zrozumienie ducha służby. Apele prymasa Wyszyńskiego, apele polskiego episkopatu były nieskuteczne. Gomułka podążał drogą represji, drogą szykan, bowiem obok tej akcji represyjnej w całym kraju organizowano wiece, na których zgonieni siłą robotnicy trzymali transparenty z hasłami studenci do nauki, literaci do pióra, więcej dzieci robotniczych na wyższych uczelniach. Ten protest w 1968 roku został stłumiony. Dla bardzo wielu młodych ludzi było to takie doświadczenie bardzo ważne w ich życiu. Mówi się nawet o pokoleniu marca 1968 roku. Wielu młodych ludzi dalekich od polityki zetknęło się wówczas z całą brutalnością, z tym, czym jest komunizm, czym jest państwo rządzone przez komunistów. Wielu z tych młodych ludzi później stało się częścią opozycji demokratycznej, działało w opozycji demokratycznej. W 1968 roku Gomułka otrzymał się od władzy. Intrygi Moczara okazały się nieskuteczne. Protesty młodzieży zostały brutalnie stłumione. Ale miną 2 lata i kilka miesięcy i kolejny bunt społeczeństwa w grudniu 1970 roku zmiecie ekipę Gomułki i pozbawi go władzy w Polsce. Warto pamiętać o tych wydarzeniach sprzed 55 lat. Warto pamiętać o tych młodych ludziach, którzy zapłacili często wysoką cenę za to, że chcieli zachować się przyzwoicie, za to, że chcieli protestować przeciwko cenzurze, kłamstwu, przeciwko komunistycznemu zniewoleniu Polski.